Bracia i siostry, jak powiadają, wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. Jestem Bogu wdzięczny, że razem z małżonką mogliśmy być na urlopie. Większość czasu spędziliśmy w Wrocławiu u siostry mojej żony, czyli mojej szwagierki, braterstwa Otrębów. A też udało mi się ostatni tydzień naszego urlopu samemu pojechać na Ukrainę. Tak jak brat wspomniał, do sanatorium. Miałem też okazję rzeczywiście być pierwszy raz na Ukrainie. Nigdy tam nie byłem, ani w Rosji, ani na Białorusi, ani na Ukrainie, chociaż trochę świata zwiedziłem. I zawsze byłem ciekawy, jak te zbory wyglądają. Dlatego też jestem wdzięczny za tych braci i sióstr, którzy wskazali, że w Truskawcu, gdzie leczyłem się, jest zbór. Myślę, że ci z nas, którzy będą wyjeżdżać do Truskawca, będą mogli ten zbór odwiedzić. Nie jest to duży zbór, jest to dopiero co powstały zbór, no ale gdzieś może 60-70 osób, nie wiem ile tam było, nabożeństwie mają piękny kościół, no oczywiście mają piękny chór. Tak bardzo chciałbym, żeby ten chór kiedyś przyjechał do nas razem z kaznodzieją tutaj, żeby nam usługiwali, bo to jest piękne przeżycie. Z Truskawca przywożę wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienie. Kiedy byłem w Truskawcu, dowiedziałem się, że nasz gość, który dzisiaj miał usługiwać, brat Suszek, nie przyjedzie do Kołobrzegu i nie stanie za kazalnicą, a więc pomyślałem sobie, ciężka sprawa. Niewiele mam czasu na przygotowanie się do usługi, ale żona mówi, no wiesz, taki jest czas. Mówi, tak mówi Boże Słowo, nie znacie dnia ani godziny. Nie wiedziałem, że to odnosi się też do kaznodziei, którzy też nie wiedzą ani dnia, ani godziny, kiedy przyjdzie im usługiwać, ale Bogu dzięki, że Pan Bóg daje też i myśli, Pan Bóg daje też słowo. Powiem szczerze, stęskiłem się bardzo za zborem, za braćmi, siostrami, za wami wszystkimi. Szkoda tylko, że nie mogą się już zobaczyć z bratem Edwardem tutaj na tej ziemi. Współczujemy całej rodzinie, życzymy pokoju Bożego, ale też chciałbym, abyśmy pamiętali o tych wszystkich, którzy pozostawali w domach dzisiaj, może nas oglądają na online, może nie. Ale wymagają też naszej modlitwy. Siostra Janina Świercz, jeśli ogląda nas, pozdrawiam ją. Brat Jan Lewandowski również potrzebuje naszych modlitw. Brat Tadeusz Płuc, jak słyszeliśmy, w dalszym ciągu powiedzmy przebywa w szpitalu, a więc módlmy się za tych wszystkich i starsze nasze siostry w Siemyślu, które rzadziej nas już odwiedzają ze względu na wiek, ze względu na słabość ciała. Chcemy być tą Bożą rodziną, chcemy pamiętać jedno o drugich, chcemy wspólnie jedni o drugich się modlić, chcemy być razem przed Bożym obliczem. Bracia i siostry, ja chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się proroctwu Ezechiela, zapisanym w 14 rozdziale tejże księgi, proroctwu Ezechiela, 14 rozdział tej księgi. I fragment, który będzie nas interesował, to druga połowa tego rozdziału, a dokładnie wersety od 12 do 23. Ja nie będę czytał całych tych wersetów, ale jeśli ktoś ma Biblię, to proszę miejcie otwarte Słowo Boże na tym fragmencie Bożego Słowa. My przeczytamy początek tego proroctwa. To są wersety od 12 do 14. Księga proroka Ezechiela, rozdział 14, wersety od 12 do 14. Ezechiel pisze w ten sposób. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy. Jeśli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wyrwaliby swoją duszę, wybawiliby się przez swoją sprawiedliwość, tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmogący Pan. Ten werset 14 w tłumaczeniu Biblii Nowego Przymierza chyba bardziej wyjaśnia treść przekazu Ezechiela, bo brzmi on następująco. To choćby mieszkali w tym kraju ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, to tylko oni dzięki swej sprawiedliwości zdołaliby ocalić swe życie, oświadcza Wszechmogący Pan. W następnych wersetach, jeśli mamy otwarte Biblię, jeszcze trzykrotnie poza tym powtarza się ta myśl o zachowaniu życia owych trzech mężów Bożych przy kolejnych nieszczęściach, jakie Pan nakładałby na kraj, który dopuści się niewierności i odstępstwa od Niego. Ezechiel wspomina właśnie w tym fragmencie o czterech plagach, nazywając je srogimi sędziami. Jakie to plagi? Najpierw wymienia głód, potem wymienia dzikie zwierzęta, miecz i zarazę. I gdyby te wyniszczające kataklizmy miały pozbawić życia i ludzi, i bydło na tej ziemi, to nawet obecność tych trzech mężów bożych, Noego, Daniela i Joba, nie zdołaby odwrócić gniewu Bożego. Jedynie tylko oni sami zachowaliby swoje dusze. Proroctwo, jak mniemam, zostało wygłoszone jako ostrzeżenie dla Jeruzalemu, ale też i dla każdego innego ludu żyjącego na tej ziemi w tamtych czasach. Myślę jednak, że nie tylko o Bogu chodziło o tamtych ludzi, ale wierzę, że to Boże Słowo ma ponadczasowe znaczenie dla każdego narodu, dla każdego języka i kraju wszechczasów. Ma ono znaczenie, jak sądzę, i dla nas żyjących tu i teraz, w Polsce, w naszym kraju i w naszym mieście. Ostatnio w mojej lekturze Pisma Świętego mogłem na nowo wgłębić się w treść tak zwanych małych proroków. Od razu powiem, nie są to łatwe księgi, przynajmniej niełatwo się je czyta, a przynajmniej niektóre. Ponadto mogą być niedoceniane przez dzisiejszego czytelnika, ale o czym mówią te księgi? Nie wiem, jak ostatnio czytaliście, bracia, siostry, proroków małych, czy pamiętacie, o czym mówią te księgi? Generalnie mówią o Bożych sądach dla poszczególnych narodów. Te proroctwa miały określonych adresatów. Tak na przykład proroctwo Ozeasza, podobnie jak proroctwo Joela, w większości też poselstwa innych proroków skierowane są do Judy i do Izraela, który Bóg chce traktować jako swoją małżonkę, swój naród wybrany. Proroctwo Amosa z kolei skierowane jest przeciwko Moabowi. Proroctwo Abiasza przeciwko Edomowi. Inni prorocy kierowali swoje ostrzeżenia i sądy Boże wobec Niniwy, Babilonii, Samarii, Kretańczyków, Egiptu, Syrii itd., itd. Ciekawym jest, że ogłaszanie tych sądów wobec innych krajów związane było zawsze z sytuacją, gdy okazywały te narody bestialskie traktowanie podbijanych terenów, brak miłosierdzia, jakiegokolwiek współczucia w zabijaniu ludzi i bydła i doszczętnym niszczeniu wszystkiego, co było wybudowane. Z kolei ogłaszanie sądów wobec narodu wybranego wiązało się z grzechem odstępstwa od Pana, uprawianego bałwochwalstwa, obcego kultu, działalnością demoniczną, uprawianiem wróżbiarstwa, nieuczciwością i oszukiwaniem swoich współbraci, czy wręcz niemoralnym życiem ludu Bożego. Popatrzmy, jak na takie życie reaguje Pan, nasz Bóg. Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, chciałbym kilka wersetów przeczytać. Na pewno zmiotę, mówi Bóg, wszystkich z powierzchni ziemi, mówi Pan, zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie i sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mówi Pan. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów oraz wraz z kapłanami i tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu i tych, którzy kłaniając się przysięgają na Pana i tych, którzy przysięgają na Milkoma, którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani o Niego nie pytają. Czy te wszystkie ostrzeżenia już nie są aktualne w obecnym czasie? Czy możemy pominąć się, bo dotyczyły one konkretnych ludzi w tamtych czasach? To prawda, że po tamtych już nie ma żadnego śladu, że spełniły się Boże słowa wypowiedziane przeciwko tym, do których zostały wypowiedziane, ale czy Bóg zmienił się w ocenie swoich priorytetów? Czy może obniżył swoje standardy i przymyka oko na wszelkie zło, jakie dzieje się pod słońcem? Dziś lud nowotestamentowy lubi cytować słowa listu do Hebrajczyków i jestem pewny, że każdy to słowo zna. Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś i ten sam na wieki. Cytując ten werset, najczęściej myślimy o mocy naszego Pana, prawda? Najczęściej myślimy o Jego łasce nad nami. Najczęściej myślimy o cudach, jakie dzisiaj może On czynić. Ale czyż ten werset nie może mówić również o niezmieniającej się sprawiedliwości Bożej tej sprawiedliwości, która karze grzech człowieka, obawiam się, że tak jak niegdyś fałszywi prorocy próbowali uspokajać swoich słuchaczy i zapewniać ich, że wszystko jest w porządku, że Bóg jest po ich stronie, że nie dopuści, aby coś złego mogło się wydarzyć Jego ludowi, tak i dzisiaj wielu współczesnych kaznodziei, ewangelistów, zwiastuje tak zwaną tanią łaskę. W dzisiejszych czasach z niewielu kazalnic mówi się o Bożych sądach. Raczej ciągle jak mantrę powtarza się słowa Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, bez względu na to jak żyjesz, co robisz, kim jesteś. Jesteś gejem, Bóg cię kocha. Jesteś lesbijką, Bóg cię kocha. Jesteś czpunem, pijakiem, nie martw się, Bóg cię kocha. Jesteś złodziejem, to nie szkodzi, Bóg cię kocha. Jesteś lubieźnikiem, pedofilem, krzywdzisz dzieci, to nic, Bóg cię kocha. I to jest miła Ewangelia dla ucha, ale powiem zwodnicza. Choć prawdą jest, że Bóg kocha grzesznika i chciałbym to mocno podkreślić, ale nie może też być ślepym i głuchym na grzech, którego nienawidzi. Czy Bóg zgadza się, by Jego łaska prowadziła zamiast do świętości, do życia na modłę tego świata? Prawda jest taka, że Bóg osądzi każdy grzech. Grzech, który nie został wyznany i który nie został przebaczony dzięki pokucie grzesznika, odwróceniu się od grzechu i szczerym nawróceniu się do Boga, będzie Bóg musiał osądzić bardzo surowo każdy grzech. Jestem Bogu wdzięczny za ludzi, którzy zrozumieli tą prawdę, którzy pokutowali. Mieliśmy przed chwileczką świadectwo brata, który prowadził życie, które nie podobało się ani jemu, ani komukolwiek innemu, ale dzięki temu, że pokutował, dzięki temu, że prosił Boga o przebaczenie, Bóg zmienił jego życie. Co by się stało, gdyby takiego momentu nie było? Gdyby chciał żyć, powiedzmy, w przekonaniu, Bóg mnie kocha, czy ja ćpam, czy ja piję, czy ja będę to robił, ja będę będę w dalszym ciągu kochany przez Boga. Stary Testamencie, co rusz czytamy o sądach Bożych, już tutaj na ziemi, wobec ludu Bożego, który odwracał się plecami od swego wybawcy. Boga, który wyprowadził z Izraela strasznej niewoli egipskiej i zaprowadził do ziemi obiecanej. A jednak oni często o nim zapominali. Zaczynali żyć na modłę podbitych narodów, czcząc bożki tychże ludów, tym samym drażniąc prawdziwego Boga. Czy przypadkiem w obecnym czasie sytuacja nie jest podobna? Ktoś powie, ale przecież dzisiaj nie czcimy Baala, nie kłaniamy się Asztartom, nie sadzimy gajów poświęconych obcym bogom, nie zabijamy i spalamy na ołtarzach dla Molocha swoje dzieci. To prawda, ale czy nie zauważyliśmy, że każdy naród ma swoje bożki i każdy człowiek może służyć obcemu Bogu? Apostoł Paweł, kiedy pisał do zboru Filipii, mówił otwarcie o tym, jak powinniśmy żyć jako chrześcijanie. W 3 rozdziale czytamy takie słowa, 17 werset i niżej. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki macie w nas. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem jest ich brzuch, a chwałą jest to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Ludzie, którzy w tamtych czasach mieli się chrześcijanie, postępowali jako wrogowie krzyża Jezusa Chrystusa. Czy możemy sobie to wyobrazić? Należeli do chrześcijańskich zborów, byli ochrzczeni w imię Jezusa, z pewnością uczestniczyli w chrześcijańskich zgromadzeniach, a jednocześnie nie zmienili sposobu życia, żyli dalej swoim starym życiem. Tu akurat apostoł Paweł mówi o ludziach, dla których Bogiem jest brzuch. Myślą bowiem jedynie o tych rzeczach materialnych, myślą o rzeczach ziemskich. I to jest ich jedyne zmartwienie, by mieć co jeść, by mieć gdzie co mieszkać, w co się ubrać, by zapracować, zarobić pieniądze, by mieć coraz piękniejsze i droższe, jak to mówimy, zabawki, ale mienią się chrześcijanami. Może chodzą do kościoła raz w niedzielę, razem z innymi śpiewają pieśni ku czci Pana. Jeden z znanych kaznodziejów, autor wielu popularnych książek chrześcijańskich, pastor Aiden Wilson Torzel, mawiał tak. Chrześcijanie nie wypowiadają kłamstw. Oni jedynie idą do kościoła i je wyśpiewują. Ileż jest takich pieśni, które śpiewamy, które zupełnie nie pasują do naszego życia. Szukam Cię, Panie, cały dzień. Czy ja szukam Pana cały dzień? Wszystko Tobie dziś oddaję. Czy oddaję wszystko? Rację ma Tozer, kiedy powiada, chrześcijanie nie wypowiadają kłamstw. Jedynie idą do kościoła i je wyśpiewują. W kościele zmawiają modlitwę, Ojcze nasz, ale codzienne życie dalekie jest od życia Bożego. Postępują raczej jako wrogowie krzyża Chrystusowego. Mówią, mają też fałszywą nadzieję nieba, a końcem ich, jak pisze Paweł, jest zatraceniem. Przybierają bowiem pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Apostoł Piotr pisze tak, chciałbym tutaj przeczytać fragment z drugiego listu Piotra, z drugiego rozdziału, pierwszych 9 wersetów. Ciekawy to fragment. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, drugi Piotra, drugi rozdział, pierwszych 9 wersetów. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Słyszymy to? Którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąsiwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził i ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potąd na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna, na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy mieliby wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się dzień i w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pogłuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. W swoim pierwszym liście z kolei apostoł Piotr napisał takie piękne zdania. Na pewno to się pamiętamy, zapisane jest one w 4 rozdziale, 17 wersecie. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Znamy takie słowo? Rozpoczął się sąd i on rozpoczyna się od nas, od domu Bożego. Oczywiście apostoł Piotr wspomina tutaj sprawiedliwego Noego, który został ocalony, ale Bóg oczywiście ma zamiar wylewać swój święty gniew na tych, którzy pozostają w grzechu i którzy nie chcą z grzechu zrezygnować. Powróćmy teraz do owego proroctwa Ezechiela, bracia i siostry. Ezechiel mówi, że nawet gdyby mieszkali na ziemi ci trzej, wymienia tutaj Noe, Daniel i Job, nie daliby przez to swoją sprawiedliwość powstrzymać gniewu i sądu Pana nad ludźmi i krajem, który odstępuje od Pana, jedynie oni sami byliby ocaleni i ocaliliby swoje życie. I pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy odnośnie tych trzech mężów Bożych, to jest prawda, o której pisze apostoł Piotr. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Za moment wrócimy do sprawiedliwości tych mężów i z jakich to pokuszeń wyrwał Pan. Chciałbym jednak w związku z tym proroctwem zauważyć jeszcze inną rzecz. To jest ocena życia każdego człowieka przez naszego Pana. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, pamiętacie, o czym on mówi? Bohaterach wiary. Mówiący o bohaterach wiary, autor wprawdzie wymienia Noego, ale na tej liście brakuje i Daniela, i Joba. Jednak Boże oko dostrzega również tych dwóch niewymienionych przez autora listu do Hebrajczyków. Usprawiedliwieniem tego faktu może być to, że autor powiada, iż zabrakłoby czasu wymieniać wszystkich mężów, których Pan ma upodobanie. Ciekawym jest jednak dobór imion mężów wskazanych przez Pana w Ezechielowym proroctwie. To jest Noe, Daniel i Job. Nie znaczy to, że Bóg ma swoich faworytów, ale ciekawe jest, dlaczego wymienia właśnie tych trzech. Każdy z nich żył w innym czasie i w innych okolicznościach. Życie każdego z nich układało się w inny sposób. Jednak w moim przekonaniu najciekawszym jest to, że Boża cierpliwość ma swoje granice i nawet obecność takich postaci jak Noe, Daniel czy Job nie byłaby w stanie odwrócić gniewu Bożego i sądu Bożego nad upadłym narodem. Cytowany wcześniej w liście Piotra apostoł pisze również o udręczonym i wyrwanym z ognia Locie i jego najbliższej rodzinie. Doskonale pamiętamy tę historię i pamiętamy tę scenę, kiedy Abraham dowiaduje się o planach zniszczenia Sodomy i Gomory. Abraham wychodzi w jakiś taki swoisty targ z Bogiem i pyta, czy zamierza Bóg zniszczyć sprawiedliwego wespół z bezbożnym. Abraham prosi, nie dopuść do tego, nie dopuść, by sprawiedliwy ginął razem z bezbożnym. Bóg odpowiada Abrahamowi, że nie zniszczy miasta, jeśli znajdzie w nim 50 sprawiedliwych. Abraham dobrze wiedział, że to miasto jest grzeszne do cna i że trudno będzie doliczyć się choćby tylko 50 sprawiedliwych, dlatego nieśmiało pyta, gdyby tam było o 5 mniej. I Bóg gotów byłby zachować to miasto również dla 45 osób. A potem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Abraham obniża tę liczbę. Czy pamiętacie, bracia i siostry, do ilu w końcu miała zejść liczba sprawiedliwych w tym mieście, dla których Bóg gotów był powstrzymać swój sąd nad Sodomą i Gomorą? 10 osób. Bóg odpowiada Abrahamowi, nie zniszczę ze względu na tych 10. Nie zniszczę ze względu na tych 10. Niestety sąd przyszedł na Sodomę. Z Sodomy został uratowany jedynie Lot z żoną i dwoma córkami. Ale nawet potem żona Lota, będąc nieposłuszną słowu Panu, obróciła się za siebie i została słupem soli. Córki Lota zaś straciły swoich mężów, gdyż ci nie uwierzyli zwiastowaniu swojego teścia. Biblia mówi, że kiedy Lot próbował ostrzec swoich zięciów o zbliżającej się zagładzie miasta, zięciom wydawało się, że żartuje. Niestety tak jest i dzisiaj, kiedy Bóg na wszelkie sposoby chce odwieść człowieka niewierzącego od zguby, ale wielu, podobnie jak zięciowie Lota, nie przyjmują Bożego Słowa. Na poważnie. Słowo Boże zostaje obrócone w żart, albo ludzie ociągają się, by z Bożych rąk przyjąć ratunek i zbawienie i ciągle zwlekają, zwlekają i zwlekają. Inną rzeczą jest to, że tak trudno jest porównać Lota, jego życie, jakie znamy, tym bardziej życie jego córek, do tych trzech mężów wspomnianych czterokrotnie przez Boga w proroctwie Ezechielem. Tym bardziej jesteśmy zaskoczeni, kiedy patrzymy na determinację Boga w myśli zgładzenia człowieka ziemi, nawet gdyby tam byli tacy ludzie jak Noe, Daniel czy Job. Zgubiony i zepsuty świat zostanie zniszczony, ale Bóg jedynie ocali tych, którzy Mu zawierzyli i w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa stali się sprawiedliwymi. Apostoł a jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny grzesznik, gdzie się znajdą? No właśnie, gdzie się znajdą grzesznicy i bezbożni? I inne pytanie, dlaczego sprawiedliwy miałby z trudnością dostąpić zbawienia? Dlaczego pisze Piotr o Bożym sądzie rozpoczynającym się od domu Bożego? Dlaczego apostoł Paweł pisze, że mamy swoje zbawienie sprawować w jaki sposób? Z bojaźnią i ze drżeniem. Pan Jezus w kazaniu na górze mówił o wierzących, iż są światłem i solą ziemi. Ale jednocześnie ostrzegał, że to światło nie może być ukrywane, stawiane pod korcem czy pod garkiem. Sól zaś może być zwietrzała i wtedy do niczego się nie nadaje, jedynie by była wyrzucona precz i przez ludzi podeptana. Czy w tym momencie nie powinienem zapytać siebie samego, jaką światłością jestem dla mego otoczenia? Czy ludzie patrząc na moje uczynki chwalą Boga? Czy jestem solą, z powodu której nie psują się produkty? Czy też solą już zupełnie zwietrzałą, która do niczego się nie nadaje i nie konserwuje niczego? Nadaje się jedynie, by być solą do wyrzucenia i do podeptania przez ludzi. Niestety tak wygląda życie wielu tak zwanych wierzących. Ich światłość obraca się w ciemność, a ich życie zupełnie nie przypomina już Bożej soli, nawet nie byłyby i nie są solą w oku, gdyby była wrzucona w oczy ludzi tego świata. Życie wielu chrześcijan czasem niczym nie różni się od życia ludzi niewierzących i tacy również mają być zbawieni. Co jest, albo jaka jest, recepcja w dzisiejszym, coraz to bardziej zepsutym świecie? Z całą pewnością Bóg chce, byśmy byli dobrym świadectwem dla otoczenia. Dzisiejszy tekst wskazuje na trzech mężów, których winniśmy naśladować. Ich życie dobrze znamy, a więc mamy lepiej rozumieć, co jest cenne w oczach Bożych i czego Bóg również oczekuje od nas. Jako pierwszego Bóg wymienia męża Bożego Noego. Znamy to życie. Żył w podobnych okolicznościach, podobnie zepsutym świecie, jaki oglądamy dzisiaj. Skąd to wiemy? Bo tak mówi Pismo Święte. Ten świat był zepsuty. Słowo Boże powiada, a gdy Pan widział, że wielka była złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, to tak jak dzisiaj. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał na tym swoim sercu. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bytlęcia, aż od płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Pan Jezus również powiada, albowiem tak jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Wierzę, że od postawy i życia Noego możemy się uczyć bardzo wiele. Chciałbym przynajmniej dwie rzeczy podkreślić. Po pierwsze, możemy się uczyć, jak budować arkę. Zaraz. Co to, bracie, mówisz, że my mamy arkę budować? Tak. Arka obrazuje Kościół Boży. Mamy dzisiaj wiele różnych koncepcji rozwoju budowy Kościoła, ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że plan budowy arki dany Noemu był ściśle przez Boga określony. Zatem musimy sięgać do wzoru, jaki zostawił nam Bóg i budować Kościół nie według tego, jak nam się wydaje, że jest dobrze i będzie dobrze, ale według tego, jak mówi Bóg. Po drugie, postać Noego uczy nas, jak wytrwale, nie oglądając się na efekty, głosić Ewangelię Bożą i wzywać ludzi do upamiętania. Mówimy, że dziś ciężko głosić Ewangelię, że ludzie nie chcą słuchać, a tym bardziej nie chcą się nawracać. I to prawda. Ale czy za czasów Noego było łatwiej, było lepiej? Bogu dzięki, że choć rodzina Noego została uratowana i my też musimy modlić się o nasze rodziny. A więc głosimy słowo, nawet gdybyśmy nie mieli oglądać jego rezultatów. Noe nie doznał porażki. On zwyciężył, zachowując swoje życie i życie swojej rodziny. Zupełnie inną postacią wymienioną w księdze Ezechiela jest postać męża Bożego Daniela. Jako młody człowiek został razem z swoimi rodakami uprowadzony do dalekiej Babilonii, wyrwany ze swego środowiska, swego kraju, niemal całe życie spędził na obczyźnie. Wśród ludzi, nie było, dla których by mówili obcym językiem, ale też wśród których panowały inne zwyczaje i pielęgnowali inną religię. To, co wyróżniało Daniela, a też trzech jego towarzyszy, Szadracha, Meszacha i Abednego, to, że ci ludzie pozostawali wierni prawdziwemu Bogu, Bogu Izraela. Inni uchodźcy szybko zasymilizowali się z Babilończykami, przejęli ich zwyczaje, nie kwapili się, by wracać. Tam na obcej ziemi było im już bardzo dobrze i wygodnie i tam się już urządzili. Nie dziwmy się zatem, że Bóg wyróżnia Daniela. Czytamy o nim takie słowa. A miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana i modlił się i wysławiał swego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. I to jest istota życia chrześcijanina. Modlitwa. Daniel jest przykładem męża modlitwy. Bez względu na okoliczności, nawet bez względu na wydany zakaz, Daniel nie zaprzestał modlić się do swego Boga. Czy wiedział o tym, co grozi mu, jeśli nie zaprzestanie swojej praktyki? Oczywiście wiedział. Ale podobnie jak trzej jego towarzysze, nie chciał pokłonić się innemu Bogu i był gotów na śmierć, byle tylko nie zaprzeć się prawdziwego Boga. Konsekwencją takiej postawy było wrzucenie Daniela do lwiej jamy. Tą historię znają już małe dzieci. My również, kiedy słyszymy słowo Daniel, natychmiast chyba kojarzymy z ową historią zachowania jego życia w owej lwiej jamie. Czyż nie są prawdziwe słowa Piotra? Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, a bezbożnych zachować na dzień sądu celem ukarania? Daniel mógł spokojnie spać pomiędzy lwami. Tak jak wiele lat później Piotr spał w więzieniu przed planowaną egzekucją, jak Jezus spał w łodzi w czasie sztormu. Ktoś powiedział tak, nie mają znaczenia okoliczności, możesz spać spokojnie, gdy wiesz, że wszystko jest w rękach Bożych. Ten pokój Daniela wypływał z głębokiej relacji, jaką posiadał w modlitwie swoim Bogiem. Czy właśnie nie tacy ludzie są światłością i solą ziemi i podobają się Bogu? W księdze Ezechiela mamy też i trzecią postać, którą wskazuje Bóg. To jest Job. Nie wiemy dokładnie, kiedy żył, ale mówiąc sarkastycznie, możemy zapytać, czy to w ogóle było życiem. Czy to rzeczywiście miał życie dobrem. Człowiek doświadczony wielkim złem, targany raz za razem sytuacjami, wieściami, o których do dzisiaj mówimy wieści Jobowe. Stracił w jednej chwili niemal całą rodzinę, cały swój majątek, doświadczony straszliwą chorobą. Czy tak ma wyglądać życie człowieka wierzącego, tego, który ufa Panu? Czy na prawego człowieka mogą spadać nieszczęścia? Ludzie głoszący fałszywą Ewangelię powiadają tak. Nawróć się do Jezusa, a skończą się twoje wszystkie kłopoty. Będziesz przeżywał ustawiczną radość. Skończą się twoje problemy finansowe. Będziesz bogaty, będziesz zdrowy. Bóg w wspaniały sposób, często nadprzyrodzony, będzie interweniował w twoim życiu. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg nie może tak działać, ale kiedy czytam Boże Słowo, dostrzegam raczej coś odwrotnego. Jezus powiada, mnie prześladowali i was prześladować będą. Na świecie ucisk mieć będziecie. Słowo Boże pisze o licznych cierpieniach, jakie spotykają wierzących ludzi na całym świecie. Bez wątpienia cierpienie jest częścią życia każdego chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina. Apostoł Paweł napisał do Koryntian, bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród was, tak też przez Chrystusa obficie spływa na was pociecha. Dlaczego więc obok Noego, Daniela, Bóg wskazuje na Hioba? Z całą pewnością dlatego, że jest on przykładem człowieka cierpliwie znoszącym przeciwności. Wierny Bogu pomimo ciosów spadających na niego i na jego rodzinę. Nie skorzystał z rady żony, by przekląć Boga i umrzeć, a raczej, jak powiada księga, w tym wszystkim nie zgrzeszył Job ustami swymi. Czy to nie jest iście postawa chrześcijańska? Niestety wielu dzisiaj chrześcijan w obliczu cierpienia, a nawet i z innych czasem błahych powodów, zostawia swego Pana i nie chce mieć już nic z nim wspólnego. Podsumujmy więc postawy tych trzech mężów Bożych, których wyróżnia Bóg. To cechy, które Bóg chce oglądać w moim i twoim życiu, bracie i siostro. Noe wskazuje na prawidłowe budowanie Kościoła i głoszenie ludziom Ewangelii. Daniel jest przykładem modlitwy, Job zaś przykładem życia w cierpieniu. Ci trzej mają wspólne cechy, jakie potrzebne są każdemu wierzącemu. To jest wiara, wierność i wytrwanie. Takie chrześcijańskie WWW. Wiara, wierność i wytrwanie. Posiadać wiarę, która zbawia. Wierność, którą charakteryzuje się posłuszeństwem Bożemu Słowu oraz wytrwałość aż do końca. Chciałbym wam zadać domowe zadanie, mianowicie abyśmy ten tekst, który dzisiaj kazałem, przeczytali do końca, bo on nie tylko mówi o sądzie faktycznie. Bóg jest Bogiem litości. Jeśli człowiek nawraca się do Niego, pokutuje, odwraca swój sąd, błogosławieństwo, swoją łaskę i ja wierzę, że z tej łaski i ja, i wielu z nas mogło skorzystać, za co chwała Bogu. Niech Bóg będzie uwielbiony. Postańmy, aby podziękować za to Bogu i będziemy za moment kończyć nasze nabożeństwo. Panie, tak gorąco dziękujemy Ci, że to Ty jesteś tym, który nienawidzisz grzechu i też nie zgadzasz się, Boże, abyśmy prowadzili życie nieświętym, ale też, Boże, jesteś pełen litości dla każdego, kto wyznaje swój grzech, porzuca go i chce podążać za Tobą. Dlatego też dzisiaj proszę Cię o swoje serce, o serce braci i sióstr, abyśmy nie żyli w tej Bogiej pewności, że tylko Ty kochasz, a nie sądzisz. Panie, Ty jesteś Bogiem miłości, ale jesteś Bogiem sprawiedliwym i też osądzisz każdy niewyznany grzech. Dlatego też dzisiaj prosimy Cię, przebacz, Boże. Dlatego też dzisiaj prosimy Cię, prowadź nas w swojej łasce. Dlatego też dzisiaj daj nam tą mądrość, abyśmy mogli rozumieć, Boże, też, co powinniśmy czynić, a czego powinniśmy unikać. Boże, dziękujemy Ci za postawę tych, których Ty wskazujesz i w tymże ezechielowym proroctwie. Dziękujemy Ci za życie Noego. Wiemy, że było niedoskonałe, Panie, jak życie niedoskonałe jest każdego z nas. Ale dziękujemy Ci, Panie, że według Twego planu, według Twego słowa chciał budować Arkę. Pozwól nam budować Kościół również Twój, według Twego planu, jaki Ty masz dla nas, a też zwiastować Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Panie, pozwól nam być mężami modlitwy jak Daniel. Pozwól nam, Panie, też i wtedy, kiedy przyjdą cierpienia, nie odwracać się od Ciebie, nie narzekać, nie mówić, Panie, źle przeciwko Tobie, ale też błogosławić Twoje imię i z radością przyjmować cierpienie, wiedząc, że wszystko służy ku naszemu dobru. Błogosław nas, Panie, szczególnie tych, którzy dzisiaj cierpią. Wspominam Ci siostrę Marysię, a też i dzieci brata Edwarda i jego całą rodzinę. Wspominam Ci tych, których, Panie, też i tych położyłeś w szpitalach, którzy troszczą się o swoich najbliższych. Panie, tych, którzy pozostawali w domu z powodu niedomagań swojego ciała. Ale też dziękujemy Ci, że Ty potrafisz odwracać, Boże, też każde cierpienie w Twoją łaskę i Twoją dobroć. Chwała Ci za to, Panie. Bądź za to uwielbiony z głębi serc naszych przez imię Jezusa. Amen.